Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Koszulka za 10 zł, bluza za 20, buty za 30. Na polski rynek szturmem wdarły się chińskie platformy sprzedażowe, które oferują produkty po niewiarygodnie wręcz niskich cenach. Gdzie jest haczyk? A właściwie hak. To już pytania do ekspertki, którą jest Stefania Włostowska, ekspertka gospodarki cyrkularnej i branży modowej. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
To co jest złego w takiej umownej koszulce, w takim t-shircie za 10 zł?
Najchętniej bym odpowiedziała, że wszystko, ale może zacznijmy od tego, żeby sobie zadać pytanie, kto uszył tą koszulkę i gdzie. Po pierwsze, no nie jest to lokalny produkt, bo tak jak wspomniałeś, pochodzi on z Chin. I też nie mamy świadomości właśnie kto szył, a także kto wyhodował tą bawełnę na przykład na t-shirt, bo to jest po prostu bardzo ważne pytanie a propos wartości, a propos tego, co trafia do naszych domów, do naszych szaf i na nasze ciało przy okazji, bo to też jest bardzo ważne.
Okej, okay. A jaką mamy gwarancję, że to, co kosztuje 200 zł, jest lepsze niż to, co kosztuje lepszej jakości i wykonane zgodnie jakby z tym wszystkim, o którym mówiłaś przed chwilą, niż to za 20?
Myślę, że to jest kolejna kwestia naszej świadomości, czyli im większą świadomość my w temacie właśnie produktów, ubrań będziemy mieli, czyli jeżeli nauczymy się rozpoznawać, czy bawełna, czy też len, wełna są po prostu dobrej, grubszej jakości. Nie wiem, możemy też oczywiście przetestować wiele produktów i się zastanowić nad tym, czy jakiś dany produkt w naszej szafie jest od, nie wiem, 5 lat, 10, czy też na przykład 2 miesiące i musimy go oddać dalej. Więc to jest ważna rzecz, żeby sobie po prostu uświadamiać trochę, można też podpytać zawsze naszych rodziców. Ja dużo rzeczy noszę po mojej mamie, która ma swetry od 30 lat i one są dalej w świetnej kondycji. Więc myślę, że tutaj takie też zaczerpnięcie wiedzy właśnie z internetu albo właśnie od naszych dziadków, rodziców, to jest super wskazówka. No i też możemy robić różne rzeczy tak naprawdę. Możemy czytać opinie w internecie, możemy się upewniać, czy dany produkt został uszyty lokalnie.
Myślę, że to powinno być po stronie konsumenta, że to my powinniśmy mieć taką wiedzę, żeby to odróżnić, żeby się upewniać, czy jednak powinny być jakieś przejrzyste regulacje, które nam pokazują, okej, okay, ten t-shirt dobry, ten t-shirt zły, jakby używając tych wartości, o których mówiłaś.
Myślę, że to powinno wychodzić od producenta, natomiast no niestety żyjemy w tak zwanym throwaway society, czyli jesteśmy takim społeczeństwem, które kupuje i wyrzuca. I trudno niestety, jak pewnie sam dobrze wiesz, od takich producentów się doprosić o konkretne, na przykład nawet zasady prania, tak? Niby to jest oczywiste, mamy to na metce, ale te ubrania i tak się niszczą. Więc wydaje mi się, że oczywiście odpowiedź tutaj jest prosta, powinno to wychodzić od producentów, ale żyjąc w takim świecie, niestety musimy też trochę na własną rękę szukać i może też konsumenci mają siłę na tyle dużą, żeby ten rynek w jakiś sposób zmieniać. Oczywiście ja też nie uważam, że na konsumentach jest cała odpowiedzialność, absolutnie tak nie jest. To na producentach jest. Natomiast w momencie, w którym mamy to, co mamy, musimy się też trochę zderzyć z rzeczywistością i podjąć właśnie jakieś kroki, żeby kupować lepsze produkty.
W tym roku został otwarty w jednej z polskich galerii handlowych butik sklepu Shein, chińskiego sklepu z odzieżą, gigantycznej platformy. Na tym otwarciu powiedzieć, że były tłumy, to jest nic nie powiedzieć. To była po prostu walka o dostanie się do tego sklepu. No i jak to tłumaczyć?
To jest trudne pytanie. Nie jest, właśnie chciałam powiedzieć, że jest to ciekawe, no ale no nie jest, jest to smutne. Mi rzeczywiście przykro koło czegoś takiego przechodzić, bo cały czas mi się wydaje, że idziemy ku lepszemu, że właśnie nasza świadomość też się po prostu powiększa. i robimy więcej kroków w stronę lepszej przyszłości. I potem właśnie takie wydarzenie, jak otwarcie takiego sklepu, trochę jakby to jest o kilka kroków w tył. I wydaje mi się, że ludzi po prostu w dalszym ciągu bardzo mocno przyciągają przeceny, czyli bardzo, bardzo atrakcyjne ceny. I też trudno się dziwić w momencie, w którym możemy kupić 5 rzeczy za mniej, bo to jest bardzo zachęcające. Więc tak z punktu już czysto ludzkiego rozumiem, czemu też robimy to, co robimy. I oczywiście no, nie pochwalam tego. Myślę, że to kupowanie plastikowych rzeczy naprawdę do niczego dobrego nie doprowadza, bo też musimy pamiętać, że produkty kiepskiej jakości są w ogóle dla nas niezdrowe. Chemia, która jest zawarta po pierwsze w produkcie plus przy produkcji takiego produktu, potem się wchłania w nasz krwioobieg, o czym też firmy nie mówią. Przez sam dotyk takiego produktu my też jesteśmy niestety narażeni na jego negatywne działanie.
Zbadał to Greenpeace, który wybrał losowo takie ubrania z tej platformy, o której mówiliśmy. Okazało się, że 15% z nich zawierało niebezpieczne dla zdrowia chemikalia, więc to jest ta kwestia jakości. Ale myślę, że to jest też sprawa takiego trochę bardziej długofalowego patrzenia na coś. Wspominałaś o swetrach po mamie 30-letnich, więc gdybyśmy dziś kupili sweter dobrej jakości, który pewnie no, musiałby kosztować te kilkaset złotych, to on znowu mógłby posłużyć przez taki czas. Pewnie te gorszej jakości, znacznie tańsze, no po krótkim czasie by się okazało, że to jest takie patrzenie krótkowzroczne, no ale zakładam, że jednak nie wszyscy to biorą pod uwagę, czego dowodem są choćby statystyki, bo jeśli spojrzymy na inną platformę chińską, nie tylko z ubraniami, ale też z ubraniami, sklep Temu, to jest, uwaga, 10 milionów użytkowników miesięcznie w Polsce. 10 milionów to są po prostu potężne liczby porównywalne z największymi serwisami informacyjnymi.
Absolutnie. Jak widać, cena, jak to się mówi, cena czyni cuda, tak? I myślę, że w ogóle w tym tkwi odpowiedź. Po prostu jest to tak bardzo atrakcyjne, że nie jesteśmy w stanie się przed tym powstrzymać. Myślę, że co możemy robić? Możemy właśnie inwestować w edukację, mówić o tym, więc to, że powstają podcasty na ten temat, to, że coraz więcej publikacji, w magazynach się coraz więcej o tym pisze, to jest bardzo ważne, żeby o tym po prostu mówić, bo znam kilka osób, które właśnie nie wiedziały, bo skąd miały wiedzieć? I przy jakiejś po prostu zwykłej rozmowie nagle wychodzi, że wiele, wiele rzeczy, które mamy w swoich szafach, które, nie wiem, kupujemy swoim dzieciom, są po prostu szkodliwe. No i też, tak jak wspomniałeś, są jednorazowe, bo właśnie przykładowo sweter po mamie, tak? To jest coś, co ja będę nosiła przez kolejne 10 lat na przykład, albo 15. Jeżeli kupimy sweter, który jest tani i bardzo szybko nam się zmechaci, nie wiem, pod pachami, na plecach, gdziekolwiek, gdzie nosimy na przykład torebkę na prawym ramieniu, no to nam on posłuży może 4 miesiące, może rok i potem najpewniej go po prostu oddamy.
A czym jest ultra fast fashion?
Ultra fast fashion to jest no, nic innego jak właśnie te dwie sieci, które wymieniłeś, czyli Temu i Shein, czyli producent odzieży, który codziennie dodaje kolejne produkty. One już się w ogóle nie zatrzymują, ten sklep cały czas dorzuca kolejne produkty i produkuje ich znacznie więcej i znacznie szybciej. Też dzięki bardzo takim nowoczesnym technologiom, na przykład na rynku chińskim, w Bangladeszu również jest bardzo dużo fabryk, które są w stanie bardzo dużo wyprodukować. Bardzo dużo kilometrów dziennie materiału są w stanie zaprintować, czyli jak na przykład mamy t-shirty, sukienki, tak? Jakby wzory, których no, też tutaj nie chcę generować, ale kobiety bardzo często wybierają sobie rzeczy po printach, tak? Mamy tutaj kwiatki,
to ty powiedziałaś.
Tu mamy motylki. kropki, tak ja to powiedziałam, ale też zaznaczę, że ja się też na tym łapię, bo to też nie jest tak, że ja podejmowałam w swoim życiu same dobre decyzje a propos ubrań i dalej niektóre rzeczy mnie bardzo mocno zachęcają, ale sobie mówię po prostu nie, to nie starczy ci na długo i lepiej zainwestować w coś lepszego.
Okej, ja się ciągle zastanawiam i trochę już o to pytałem na początku. No, czy to nie jest tak, że my świadomi tego, o czym mówiłaś, zrezygnujemy z zakupu jakiegoś bardzo taniego przedmiotu czy jakiegoś ubrania, a kupimy właściwie coś, co jest dokładnie tej samej fabryki, dokładnie takiej samej jakości, ale z inną metką, nawet, nie wiem, polskiej marki czy jakiejś europejskiej marki, znacznie drożej i właściwie no, nic nam to nie daje.
Oczywiście, no to jest kolejna pułapka. To jest już właśnie też wina producentów, że my tak naprawdę nie wiemy skąd co pochodzi i to jest racja, że większość produktów szytych w Chinach, one wszystkie pochodzą zazwyczaj z tych samych fabryk. Z Chin, z Bangladeszu, z Wietnamu, z Kambodży, z Indii. No, ten rynek właśnie przede wszystkim w Chinach jest już tak rozwinięty. Chińczycy mają naprawdę świetne maszyny do tworzenia tego. To musimy sobie też uświadomić, że ubrania, które są tam szyte, naprawdę one są tworzone masowo. To jest sekunda, jak jakiś t-shirt zostaje zszyty, jak jakiś haft zostaje wyszyty. Czyli tak naprawdę to jest taka niekończąca się, w ogóle nieprzestająca działać maszyna. I dlatego też oczywiście te firmy są nastawione na ciągły wzrost, sprzedaż. Więc też z tego co wiem, w pewnym momencie dyrektor czy właściciel Zary był jednym z najbogatszych osób, mężczyzn na świecie bodajże. Więc no to mówi samo za siebie. Ten rynek, ta branża mody po prostu świetnie zarabia. I tutaj jest problem, bo im więcej my też będziemy tego kupowali, to tym więcej te firmy będą też produkowały. A wiadomo, jest bardzo łatwo, szczególnie w dobie internetu, gdzie na Instagramie mamy kolejne stylizacje, to my nie zadowalamy się tym, co mamy w szafach, tylko widzimy kolejną stylizację i sobie myślimy, okej, okay, I'm not good enough, więc kupuję sobie coś innego, bo w końcu będę wyglądał tak jak ktoś na Instagramie. Więc tutaj problem jest, mam wrażenie, bardzo złożony, że to nie są tylko ubrania. To jest też cały marketing. To są właśnie jakieś kolaboracje, to są modelki. To jest bardzo dużo czynników, które tak naprawdę łączą się w całość i sprzedają nam właśnie tani t-shirt.
Tak, poruszyłaś ciekawy wątek, bo to napędzanie konsumpcjonizmu, no, mówiliśmy o cenach, bardzo niskich cenach, ale to też ta cała otoczka. Wystarczy spojrzeć na aplikacje tych dwóch sklepów, o których mówiliśmy. One są skonstruowane trochę na zasadzie, ja bym powiedział, takiej hybrydy między, nie wiem, jakąś grą komputerową a kasynem. Tam zawsze, kiedy nie wejdziesz, cokolwiek nie klikniesz, to wygrywasz jakąś nagrodę albo dostajesz jeszcze większy rabat. Im więcej kupujesz, tym większy rabat i tak dalej. To się tak napędza. No to też nie jest przypadek. No zakładam, że za tym wszystkim stali ludzie, którzy znają się dobrze na user experience, na tym jakby co nas napędza właśnie do tego kupowania. A jeszcze warto dodać do tego wszystkiego influencerów, którym szczególnie młodsi ludzie no, bardzo wierzą, więc pokazanie się czy rozpakowanie tej paczki właśnie z tego czy z innego sklepu, no też pewnie jakieś wzorce buduje.
Tak, oczywiście. My to po prostu wszystko śledzimy. Wydaje nam się, że powinniśmy to mieć z jakiegoś powodu. I mam poczucie po prostu, że to jest bardzo ludzkie z jednej strony, a z drugiej to są tak naprawdę lata praktyk, gdzie firmy po prostu się nauczyły, jak zdobywać atencję ludzi i to po prostu, tak jak mówisz, jest wykorzystywane i są zatrudnieni najlepsi ludzie od marketingu, którzy po prostu wciąż mają kolejne haczyki, żeby nas do tej swojej strony zwabić, zachęcić. No i potem sobie rzeczywiście trudno odmówić w momencie, kiedy wchodzimy na stronę i nagle się okazuje, że produkt który tak bardzo chcemy, jest przeceniony, nie wiem, o połowę, no to wtedy szkoda nie kupić. I myślę, że większość z nas sobie tak to tłumaczy, no niestety. I no trzeba mieć w tym świecie bardzo dużą siłę woli, żeby tego nie zrobić. I tak samo jest z nowymi telefonami, tak? Jak co roku wchodzi nowy telefon, wiadomo jakiej marki, i co roku nam mówią, że on ma lepszy aparat od tego zeszłorocznego, albo ma lepszy coś tam, tak? No więc my wtedy sobie myślimy, okej, super, będę robiła lepsze zdjęcia. Czemu nie? I też nie wiemy, z czym to się wiąże, bo tak jeszcze chciałam zaznaczyć, że właśnie moda to jedno, ale my otaczamy się w ogóle produktami, które są jednorazowego użytku, tak? Że z jednej strony mamy te t-shirty, sukienki w kropki właśnie jakieś tanie, nie wiem, buty, ale dodatkowo mamy też bardzo dużo rzeczy przecież w naszych wnętrzach. To są stoły, krzesła, kanapy, narzuty, koce, w kuchni. Tak naprawdę my musimy się zastanowić, że bardzo dużo produktów codziennego użytku to też są nasze właśnie takie codzienne wybory.
No ale tu trochę się dzieje i czego przykładem jest prawo do naprawy dotyczące sprzętów gospodarstwa domowego. To są przepisy narzucone przez Unię Europejską, które wskazują, że muszą być zapewnione części zamienne do konkretnych urządzeń. Ale, to ciekawe, w Parlamencie Europejskim trwają prace nad przepisami umożliwiającymi skuteczną walkę z nadprodukcją tekstyliów i ubrań. Unijni politycy chcą, żeby ubrania od samego początku były projektowane z myślą o gospodarce w obiegu zamkniętym. Nie pytam, czy to ma sens, bo jakby znam twoją odpowiedź, mogę się domyślać, ale zapytam inaczej. Czy uważasz, że to jest w ogóle robialne, wdrażalne, możliwe?
Ja obserwuję rynek i na ten moment wydaje mi się, że niewiele się zmienia, a z drugiej strony chciałabym być bardzo pozytywnie do tego nastawiona i głęboko w to wierzę, że właśnie tego typu legislacje, akcje, tak, które jakieś w tym momencie powstają pomysły na to, co zrobić w przyszłości z tymi ubraniami i jak projektanci powinni projektować produkty. Bo też chciałam właśnie zaznaczyć, że 80% decyzyjności mają często projektanci, dlatego że to my podejmujemy decyzję o tym, z czego będzie dana rzecz i jak zostanie wyprodukowana. Tylko potem, jak pracujemy w dużych firmach na przykład, no to tutaj się wszystko rozbija o sprzedaż, tak? No bo po jednej stronie mamy osoby, które projektują, a projektanci to są bardzo często osoby, które są bardzo wrażliwe, więc są też wrażliwe na naturę, na środowisko, właśnie na jakość. Ale niestety w momencie, kiedy komercjalizujemy dany produkt i chcemy go zrobić, nie wiem, razy 200 tysięcy, tak, żeby on nam wyrobił marżę, żeby bardzo dobrze się sprzedawał, to tutaj zaczynają się niestety pojawiać schody. I myślę, że to jest taki w ogóle bardzo mocny kontrast między światem projektowym a sprzedażowym.
Okej, a patrząc tak zupełnie szeroko, to branża tekstylna, modowa, w jaki sposób, jakby co tutaj jest największym problemem, oprócz oczywiście tego, co już powiedzieliśmy, bo ja też mam takie wrażenie, że niewiele osób w ogóle zdaje sobie sprawę, jak bardzo nieekologiczna jest to branża. Choćby jeśli spojrzymy na wodę, to zaraz druga po rolnictwie, najbardziej zanieczyszczająca wodę.
Tak, jeszcze dodatkowo bardzo ważnym aspektem są ludzie w branży mody, a przede wszystkim kobiety, ponieważ 80% tak zwanych fashion workers, czyli osób, które pracują przy produkcji ubrań, to kobiety. I często te kobiety nie dostają dobrego wynagrodzenia za uszycie naszych rzeczy. To jest pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, która jest bardzo ważna. Więc my jako kobiety, które potem polujemy na, nie wiem, przeceny, na jakieś fajne ciuszki, no to musimy też mieć trochę w głowie, że okej, no my mamy tutaj dobre życie w większych miastach na jakimś poziomie, ale w tym samym momencie nasza rówieśniczka, nie wiem, siedzi w Indiach, w bardzo dużym upale i szyje t-shirty. Druga rzecz to jest to, że z czego powstają nasze ubrania? One powstają najczęściej z bawełny, poliestru, lnu, wełny, ale z wiskozy również, ale wszystkie te rzeczy powstają w procesie chemicznym. Poliester i akryl powstają w procesie chemicznym, natomiast bawełna i wiskoza na przykład potrzebują bardzo dużej ilości chemii, żeby tak szybko rosły, żeby zaspokajać też nasz głód na kolejne rzeczy. I to też stanowi ogromny problem, bo niewiele się o tym mówi, ale pestycydy, które są używane do nawożenia bawełny na przykład i wiskozy, są bardzo, bardzo silnie trujące. I to rzeczywiście, my nie mamy takiej wiedzy, więc to jest bardzo ważny aspekt, taki czysto ludzki. Czy myślimy sobie właśnie o tych osobach, które jednak tworzą dla nas te rzeczy i jakim kosztem?
Idziemy na takie zakupy, to na co powinniśmy zwracać uwagę na metce? Ty o tym wspomniałaś, że nie zawsze tam są jasne informacje, ale jednak sama metka, jeśli no zakładamy, że to jest prawda, to co tam jest napisane, no to ona już nam dostarcza też informacji i możliwości odpowiedniego wyboru.
Myślę, że może zanim w ogóle wyjdziemy z domu na te zakupy, to podejdźmy do szafy i zastanówmy się, jeżeli czegoś potrzebujemy, to czy będzie to dana rzecz, która będzie nam potem pasowała, tak? Może w jakiś sposób postarajmy się stworzyć kapsułową szafę, taką, która będzie się uzupełniała. Pomyślmy, czy dany sweter, jeżeli go kupimy, nawet jeżeli on nie będzie w 100% z wełny i nie będzie najdroższy, to musimy pamiętać, zastanowić się kilka razy, czy on nam się przyda też na przyszłą zimę na przykład. Czy to nie jest trochę tak, że kupujemy sweter w truskawki i w sumie za rok on już nie będzie modny, więc go gdzieś oddamy albo wyrzucimy. Więc zanim wyjdziemy na zakupy, to zdecydowanie zastanówmy się, dlatego że ja też nie mówię, że zakupy są złe, bo my mamy swoje potrzeby i też myślę, że każdy z nas lubi mieć coś nowego. Więc jeżeli już raz na jakiś czas decydujemy się, żeby zakupić daną rzecz, no to zobaczmy na przykład, jaki jest skład, tak? Sięgajmy po naturalne rzeczy, ale też patrzmy na grubość, bo jeżeli t-shirt już pod palcami jest bardzo cieniutki, to możemy się spodziewać tego, że on na przykład nam się odkształci albo, nie wiem, rozedrze bardzo szybko, więc może lepiej zainwestować w t-shirt, który jest z bawełny, ale jest po prostu grubszy, taki bardziej mięsisty, tak? To jest może dobre
większa
słowo.
Większa gramatura że... chyba to się...
Tak, większa gramatura. Zastanówmy się nad tym po prostu, czy my czujemy tą jakość, bo to jest bardzo, bardzo łatwe do rozpoznania tak naprawdę. Oczywiście patrzmy na składy, pierzmy też zgodnie z metkami, nie wrzucajmy, nie wiem, gładkich, cienkich sukienek z jeansami do pralki, dlatego że jeans, szczególnie namoknięty, robi się bardzo ciężki i może uszkodzić.
Przepraszam, to od razu dopytam, bo jest wiele mitów wokół jeansów. Jeansy prać, nie prać. Słyszałem metody, nie wiem, wkładania do zamrażarki, wietrzenia, byleby nie prać. Jak to jest?
Ja myślę, że metoda włożenia do zamrażarki, jeżeli komuś się chce to zrobić, to... czemu nie? Na pewno zostanie wymrożone wszystko, co ma zostać wymrożone, więc ja bardzo wierzę w tą teorię, że ludzie tak kiedyś robili. Bardzo mi się to podoba. Ja jestem w ogóle fanką takich ciekawych rozwiązań, no bo kiedyś ludzie nie mieli takiego dostępu do wody i środków piorących, jak my mamy teraz. My teraz mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Schodzimy na dół do sklepu i kupujemy, tak? To jest bardzo łatwe. A kiedyś jednak ludzie nie prali często tak ubrań, więc może one też dlatego dłużej przeżywały. Swetrów z wełny, to jest też bardzo ciekawe, ale też nie powinno się prać za często, ponieważ wełna ma taką właściwość samodezynfekcji. I tutaj polecam na przykład wywietrzyć sweter, powiesić go. Oczywiście rozumiem w przypadku, kiedy, nie wiem, jesteśmy w miejscu, gdzie się pali papierosy, tak? Okej, to trzeba włożyć do pralki na jakiś bardzo, bardzo delikatny program. Ale jeżeli chodzi o jeansy, no to też w ogóle polecam kupowanie, jeżeli już kupujemy jeansy, to kupowanie grubego denimu, czyli takiego, który nam się nie odkształci na kolanach, który nie ma też poliestru w składzie, bo taki jeans na pewno przeżyje trochę lepiej. Oczywiście jeansy to jest rzeczywiście, chciałam powiedzieć, temat rzeka, ale to jest no, dosłownie rzeka wody, która schodzi na produkcję denimu. Więc może lepiej czasem sięgnąć na przykład po denim z second handu.
No właśnie, i to jest ciekawy wątek. Myślę, że też możemy tutaj go poruszyć. Chociaż jak ja cię zapytałem, jak poruszać się na tych zakupach, powiedziałeś, że najpierw przeszukać szafę, i to jest też chyba. Można to tak w jednym zdaniu streścić, że no jaki jest najlepszy sweter, czy jakie są najlepsze spodnie. No to taki sweter, który już mamy, albo takie, takie, które już mamy. Chociaż to zupełnie szerzej. To jest też takie chyba wytłumaczenie gospodarki obiegu zamkniętego. Ale okej, jesteśmy przy tych second handach, które niewątpliwie przeżywają swój renesans, bo były lata 90., pojawiło się tak, zachłysnęliśmy się tym zachodem, te ubrania, których u nas nie było, zaczęły się pojawiać, były w stosunkowo przystępnych cenach, więc wtedy lumpeksy, szmateksy. Później przez, ja tak to przynajmniej widzę, że przez ten czas, gdy zaczęły się u nas pojawiać firmy sieciowe, marki sieciowe z ubraniami, budować galerie handlowe też w tych przystępnych cenach, no to trochę zapomnieliśmy, te lumpeksy stały się właściwie niepotrzebne, ale teraz już może na kanwie tego, o czym rozmawiamy, z jednej strony wśród osób, które są tym zainteresowane, lubią to, mają tę świadomość, lubią wybierać, szukać, to niewątpliwie tutaj pewnie niewiele się zmieniło, ale no patrząc na te sklepy i też wiele startupów czy takich pomysłów związane z zamykaniem obiegu odzieży, no to jest kierunek, który chyba całkiem dynamicznie się rozwija. Jak to jest, jak to wygląda z twojej perspektywy?
No właśnie w tym temacie też jest mały haczyk, bo z jednej strony wszystko brzmi pięknie, czyli zamień sieciówki na lumpeksy. No i ja tak też robię, staram się robić. Ale musimy pamiętać, że branża second hand to jest kolejna branża, która jest nastawiona na sprzedaż. No więc tak jakby chyba mówię o czymś, o takiej sytuacji bez wyjścia, no to co robić, tak? Gdzie szukać tych ubrań? I wrócę dalej do tego, że jeżeli mamy potrzebę, to wtedy dopiero zaczynajmy szukać. Jeżeli nie znajdziemy w lumpeksie, no to wtedy dopiero idźmy, nie wiem, do sieciówki, tak? Albo szukajmy w jakichś droższych sklepach. Natomiast rynek second hand się wciąż powiększa i kiedyś pamiętam, że w lumpeksach byliśmy w stanie znaleźć prawdziwe perełki, na przykład z wełny. Dalej jesteśmy, ale kiedyś było tego zdecydowanie więcej. A teraz wchodząc do lumpeksu mamy bardzo, bardzo duży zalew właśnie nawet ubrań z Shein, wcześniej wspomnianego. I no to jest straszne, tak, że chcemy wyszukać sobie nawet właśnie jakąś perełkę, coś wyjątkowego, coś w czym, nie wiem, naszukamy się, pójdziemy specjalnie do lumpeksu o 8 rano, wystoimy w dniu dostawy w kolejce i też będzie ta adrenalina z zakupów, no i trafiamy na rzeczy, które są właśnie z bardzo popularnych sieciówek, często też już z poliestru. I to jest dla mnie po prostu takie przykre, że ta cyrkularność nawet tutaj nam się zatacza koło, tak? Że te rzeczy poliestrowe po prostu cyrkulują, jest ich tak strasznie dużo, że według badań chyba jakbyśmy przestali wszystko produkować, zamknęli każdą fabrykę w tym momencie, to ludzkość miałaby w czym chodzić przez kolejną dekadę. Więc tak dużo ubrań mamy.
A jednocześnie mnóstwo ubrań marnujemy. No nie mam w tej chwili przygotowanych liczb, ale też pewnie każdy słyszał gdzieś, czy widział nawet obrazki pustyni Atakama w Chile, taki symbol chyba właśnie tego, każdego właśnie tematu czy rozmowy o odzieży cyrkularnej i informacje o tym, że sklepy, już nawet nie te chińskie, o których mówimy, ale takie sieciowe, czy europejskie, chociaż ciężko tych Chin się wyzbyć, bo jednak produkowane pewnie w Chinach, ale nie będzie, że marki europejskie, fast fashion, one kolekcje, które są niesprzedane, to bardziej opłaca się to wyrzucić niż, nie wiem, przecenić, przechować, przeszyć, no to już absolutnie wtedy nie wchodzi w grę, no bo to nie ma żadnego sensu. To jest też takie, no, dające do myślenia, zatrważające w tym wszystkim.
Tak, i tutaj wrócę trochę do początku naszej rozmowy, czyli o świadomości konsumenckiej, bo tak przykładowo, czy jeżeli wyrzucamy jakąś rzecz albo oddajemy ją, pakujemy w jakiś karton, czy też wrzucamy do jakiegoś kosza koło naszego domu, to my tak naprawdę myślimy, że okej, oddałem, wyrzuciłem, jest okej. No ale nie, dlatego że ta rzecz dalej istnieje na świecie. Ona się nie materializuje, ona się nie rozkłada w 5 dni, tylko ona krąży po świecie. I oczywiście może trafić do kolejnej osoby, która ją, nie wiem, kocha nawet bardziej niż my, ale nie w momencie, kiedy mamy słabej jakości rzeczy, poliestrowe. I ja mam wrażenie, że to nawet jest tak trudno komuś to oddać. Tak, nie, ja nie mam serca czasem oddawać takich rzeczy, bo sobie myślę, no kto będzie w tym chodził? Przecież to jest poliester. I no niestety to jest już taki chyba nawet, ja bym powiedziała, a propos moralności, tak? Bo my musimy pamiętać, że wszystko jest tworzone przez ludzi, dla ludzi i też na tym tak naprawdę cierpimy, na tym, ile tych ubrań mamy i na tym, jak nas one zalewają.
No to na koniec taka szybka lekcja, niech będzie 5 punktów związanych z tą cyrkularnością i ekologicznością branży odzieżowej. Na co zwracać uwagę, czym się kierować?
Pierwszą bym powiedziała, że może znowu się zapoznać z minimalizmem. Drugą to zwracać uwagę na design. Trochę też o tym mówiliśmy, ponieważ dobry design jest taki, że produkt, który został wyprodukowany, jest dobry na dłużej.
Ponadczasowy przy okazji, też trochę.
Tak, ponadczasowy. To jest bardzo dobre słowo. Ponadczasowy, no to jest właśnie sweter od mamy, albo marynarka dwurzędowa, albo jednorzędowa. Nawet przerobiona z męskiej. Ja kocham takie rzeczy i uważam, że to nigdy nie wyjdzie z mody. Być może, nie wiem, jak będę miała, to może nawet moja córka taką marynarkę ode mnie dostanie. Nawet w tych czasach, więc mam nadzieję, że to się nie kończy. Trzecia rzecz, no to oczywiście to, żeby, tak jak mówiliśmy zresztą już, żeby po prostu się zastanawiać nad tym, co mamy w domu. Żeby zastanawiać się, co mamy w szafie. Kupować według, nie wiem, naszych jakichś takich ulubionych krojów, bo mam wrażenie, że czasem też eksperymentowanie, czyli takie poczucie, okej, kupię sobie ten krój, kupię sobie ten krój i zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, pożycz od koleżanki i zobacz, jak ci jest w tym kroju. Być może to w ogóle nie jest rzecz, w której dobrze się będziesz czuć, tak? Więc to możemy wymieniać w ogóle między ludźmi rzeczy. To jest też jeden z właśnie takich zasad gospodarki cyrkularnej, czyli wymiana. To nawet bym jako czwarty punkt. 5 miało być. 5 punkt. W takim razie naprawiajmy, używajmy ponownie, przekażmy komuś tak w rodzinie, żebyśmy, nie wiem, byli albo wśród przyjaciół, żebyśmy byli też pewni, że ten produkt nie skończy na wysypisku albo w śmietniku bardzo szybko. Tak, myślę, że naprawa ubrań to jest w ogóle też, pamiętajmy o tym, że my możemy zacerować jakąś dziurę, my możemy naszyć coś na to. Są firmy, które już się profesjonalnie tym zajmują i myślę, że mogą po prostu, to też nie jest wstydliwe, żeby chodzić z dziurą na przykład na kolanie czy na łokciu. Ja osobiście chodzę w swetrze, który jest wygryziony przez mole i za każdym razem jak ktoś patrzy na mój łokieć, który rzeczywiście czasem mi wystaje, to ja mówię: słuchaj, no to jest sweter, który ma pewnie 20 lat i ja go lubię nosić, więc a polecam.
Jednocześnie to daje też, dodaje takiej energii zawodom, które już powoli wymierały. Nie wiem, szewc, kaletnik, krawcowa, tak. Taka powiedzmy indywidualna w swoim zakładzie, gdzie wiadomo, że ona nie będzie masowo szyła, ale bardziej to są jakieś poprawki, więc to też jest dodatkowe. No nie będzie, dodajmy jeszcze kolejny.
Lokalnie, punkt. Czyli tak, lokalnie. To jest ta lokalność. Stawiajmy po prostu na lokalność. Dokładnie. Super.
Okej. Okay. Stefania Włostowska, ekspertka gospodarki cyrkularnej branży modowej. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Państwu też dziękuję i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.